Tytuł tygodnia.
Wiesław Helak. Nad Zbruczem. Wydawnictwo Arkana.
Mówi autor Wiesław Helak.
Fabuła zaczyna się pod koniec XIX wieku, to jest lata 70., 80., nad Zbruczem właśnie, czyli w tej części Galicji, w której Cesarstwo Austro-Węgierskie graniczyło z Cesarstwem Rosyjskim wówczas. To były bardzo złożone czasy, bo przecież po 123 latach niewoli, prawdopodobnie gdyby nie wybuch pierwszej wojny, no i tak dalej, no to w dużej części te społeczności w tych trzech zaborach odeszłyby od polskości, tak można by powiedzieć. To ten proces już się zaczynał dosyć mocno. Dlatego to mnie bardzo interesowało, ten proces dochodzenia do polskości, prawda, w tych pokoleniach, to jest właśnie ten koniec XIX wieku. No i potem, jak gdyby moment kulminacyjny, to jest wywalczenie niepodległości, odzyskanie wolności. To jest to najważniejsze, na co chciałem zwrócić uwagę, że o tę wolność trzeba ciągle walczyć właściwie, ciągle o niej myśleć, dbać, niezależnie od realiów historycznych, ale tamte były niezwykłe, prawda, bo pierwsza wojna, no i gdyby nie walka zbrojna i ofiary krwi, no nie byłoby tej wolności. To jest chyba to, co było tym przesłaniem.
Czyta Paweł Wódczyński.
Rozpoczęli od ukłonu. Stopy złączone piętami, broń w kierunku przeciwnika, a potem uniesiona w górę i od policzka w odwrotnej kolejności. Jeszcze tylko poprawił wąski, krótki kaftan z wojłokiem na piersi, odsunął także w tył głowy maskę ciężką i niechroniącą oczu, a już ojciec bez uprzedzenia zadał mu pierwsze trafienie i wykrzyknął: Primus vivere! Co oznaczało, że najważniejsze jest ocalić życie i zawsze być czujnym. Poszły zaraz też następne pchnięcia, ale Konstanty był już gotowy. Ujął mocniej wysłużony ciężki floret, zapewne z poprzedniego wieku, i przeszedł do natarcia. Głownia tej starej broni była sztywna, więc aby zadać pchnięcie, musiał wysoko unieść rękę, a koniec brzeszczotu skierować w dół i uderzyć. Zrobił to, lecz delikatnie, zaledwie dotknął ojca w pierś, wolał się bronić niż atakować. Poczuł się jednak pewniej i wszystko mu się przypomniało. Najpierw zobaczył w swej pamięci rysunki Michała Anioła, które studiował niegdyś w bibliotece w starożytnej księdze o wdzięcznym tytule Traktat o nauce szermicznej z filozoficznym dialogiem. Nadzy mężczyźni, trzymający w dłoniach rapiery i sztylety, ich napięte ciała, finezyjny rysunek mięśni oddający piękno wysiłku w toczonej walce i różne postawy szermierzy. Udało mu się narzucić ojcu taki właśnie styl fechtunku i poszły zasłony prima, seconda, terca i quarta, a zaraz potem kilka lekkich muśnięć w klatkę piersiową, tak jak nakazywał przepis. I poczuł się ojciec bezbronny wobec tej delikatności syna. Konstanty zaś, wyczuwając swoją przewagę, coraz bardziej odkrywał swoje artystyczne umiejętności. I przypomniał mu się inny obraz, gdy przychodził do szkoły fechtunku w Wienę Neustadt, aby popatrzeć na popisy włoskich fechmistrzów. Widownia tam zebrana nie liczyła trafień mistrza, ale podziwiała jego postawę, jego ubiór i elegancję ruchów. Oklaskami nagradzano przemyślność działań i dokładność prowadzenia broni. A szermierze nie biegali po polu walki, tylko w statycznym, pełnym gracji kontredansie wykonywali kolejne wypady i odpowiadali sobie z gracją w złożonych układach. I we Lwowie także, gdzie ojciec posłał go na lekcję do Achillesa Mariego, słyszał w kółko, że najważniejsza jest gra opanowana i elegancka. Un jeus sere et elegant. Znowu trafił ojca, jakby od niechcenia, a taniec klasyczny trwał, a dźwięki floretów krzyżujących się raz po raz przywodziły mu na myśl pełne harmonii miniatury Mozarta. I nagle poczuł, że w chwili nieuwagi broń wypadła mu z ręki, a twardy koniec brzeszczota przeciwnika dotknął jego szyi. Krzyknął ojciec: dostrzec byłoby wroga i wtedy uderzyć, a jeszcze lepiej wytworzyć sposobność taką i ciąć stanowczo. Samo zadowolenie zaś prowadzi do śmierci. Dokończył i odrzucił floret w kąt. Zmęczyła go ta zabawa. Wyjął z szafy dwa podłużne przedmioty, o których myślał od początku. Czarne pochwy i czarne rękojeści. Rzadko rodzic dotykał tych świętości, które były w rodzinie od pokoleń. Czarne szable husarskie. Rozpoznał je Konstanty natychmiast. Zadrżał, gdy wyjmował z pochwy tę najpiękniejszą polską broń. Deus spes mea. Odczytał napis na głowni, a potem powtórzył cicho, choć bez przekonania. Bóg nadzieją moją. Stał już ojciec w postawie i syn przyjął ją także. Nigdy nie walczyli tymi szablami. Widocznie czas przyszedł. I natarł bez uprzedzenia, zrazu lekko, chcąc oswoić Konstantego z ciężarem broni i dać mu czas, by zrozumiał inny styl walki, prawdziwe piękno i harmonię. Poszły cięcia, a nie sztychy, najpierw pełne zza pleców, szeroko prowadzone na jedną, na drugą stronę, potem jeszcze półcięcia, krótsze, jakby w kontrapunkcie, a na koniec ciągnione i stal o stal zagrała inną melodię, delikatną jak mazurki Chopina. Pojął to w odruchu duszy Konstanty. Bronił się, wytężając całą swoją uwagę, starał się dorównać ojcu, lecz o ataku nie myślał. Nie chciał niczego zepsuć, zmarnować pasji. Ojciec bawił się tą szlachetną bronią, a była to zabawa na granicy śmierci i życia. Poszedł najpierw cios na policzek, szybki i krótki, i nie zdążył się zasłonić młodzieniec, a szabla dorosłego zatrzymała się tuż, tuż, a potem to samo na pierś, na ramię i zaraz na bark potężne cięcie zza głowy. Wszystkie zatrzymane w ostatnim momencie, precyzyjnie, lecz tylko o włos. Bij! Znowu spadł cios, a ciało atakującego nabierało za każdym cięciem coraz większej giętkości, aż nagle ustąpił syn pola. Złamał się zalękniony. Bij, bij, bij! Nie było już odpowiedzi. Stal o stal nie zagrała, tylko echo okrzyku rozległo się w pustej ujeżdżalni. I ze smutku tego, żalu za przerwaną walką, ruszył szermierz przed siebie w zapamiętaniu. Już nie krzyczał. W ciszy słychać było tylko świst przecinanego ostrzem powietrza, a mistrz krok po kroku z szablą przez cały czas w ruchu szedł do przodu i ciął na jedną, na drugą stronę, jakby miał przed sobą zastępy niewidzialnych wrogów i odbijał tylcem, odrzucał daleko głownie przeciwników. I była w nim sama śmierć, było w nim zabijanie, był krzyczącym aniołem zagłady, wyrównującym dawne rachunki, krzywdy i niesprawiedliwości. I ruch ręki z ruchem nogi zgrywał się idealnie, a w tych cięciach krzyżowych przywoływał do życia zapomniane, tajemne dziedzictwo przodków. Poruszał się z gracją krokiem dostojnego żurawia. Zaiste był to prawdziwy taniec wojenny z tej ziemi, wygrzebany. Jakże piękny jest, wyszeptał syn. W spojrzeniu ojca zaś wyczytał myśl. Mój syn w szkołach niczego się nie nauczył. Wiesław Helak. Nad Zbruczem. Wydawnictwo Arkana.